Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem okres wyjątkowy, czyli teraz dłuższy do 6 stycznia, od kiedy mamy odzyskane święto Trzech Króli, to ten okres rzeczywiście jest tak w wolniejszym tempie i polityka faktycznie zwolniła przez ostatnie dni. Cały czas omawiamy wydarzenie sprzed dobrych paru nawet już tygodni, czyli wyjazd na Węgry pana posła Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, azyl dany przez rząd, przez także wymiar sprawiedliwości w Budapeszcie. No i konsekwencje polityczne tego czynu. Cały czas nie milkną echa, komentarze. Z nami profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk, przewodniczący Sejmiku Lubelskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
To zacznijmy od sprawy przeszukania na Lubelszczyźnie, w Lublinie dokładnie, zakonu dominikanów. To parę ładnych dni temu, ale cały czas politycy o tym rozprawiają, co się właściwie stało i jak do tego doszło. Politycy koalicji rządzącej mówią tak, nie może być obszarów eksterytorialnych, a ten kraj, jak mówią, musi pokazać, że jest silny, sprawczy i że przed nikim się nie kłania, że po prostu państwo ma siłę. I to jest argumentacja koalicji rządzącej. Czy ona będzie trafna?
No, jaką siłę w tym sensie realnym, to przecież tutaj państwo skompromitowały się służby. Nie tylko dlatego, że przekroczono klauzulę gdzieś, prawda, jest też prawo kościelne, jest konkordat, jest też pewna tradycja, uszanowanie tego, co święte. Takich granic nie przekraczano za komuny nawet, czy też za okupacji niemieckiej. Rzadkość, więc no, siła w czym, że weszło się do dominikanów, którzy kompletnie nie wiedzieli, o co chodzi, i szukano kogoś, kogo tam nie było. No to jeśli tak państwo manifestować siłę, no to nie manifestuje siły, tylko jakąś kompletną bezradność, głupotę i po prostu przemoc bezrozumną. No chyba, że o to chodzi, że chodzi o to, żeby zastraszyć Kościół, no to rzeczywiście to można było przeszukać Fundację Lux Veritatis, można było aresztować księdza Olszewskiego i wejść do dominikanów. Notabene, gdy patrzymy na te różne środowiska, no to o ile jeszcze Radio Maryja, bezczynnie zaangażowane w życie społeczne, ocenia to życie społeczne od wielu, wielu lat, też krytycznie bardzo, no to z politycznego punktu widzenia można by znaleźć przynajmniej jakąkolwiek racjonalność w tym działaniu. Natomiast dominikanie nie słyną zaangażowania w życie społeczno-polityczne jakkolwiek. To widać, więc uderzenia idą, tak bym powiedział, bezrozumnie, byle uderzyć w Kościół, nie wiem, pokazać coś, co marksiści czy socjaliści zwykle pokazywali. I tyle.
No, a zrobiło to w Lublinie wrażenie na lokalnej społeczności, bo jednak tamten klasztor dominikanów odgrywa rolę nie tylko duchową, ale też społeczną. Dwóch tamtejszych zakonników dość mocno, jak na duchownych, zaangażowanych w życie publiczno-polityczne, raczej po stronie koalicji rządzącej niż po stronie prawicy, więc też takie przeszukanie trochę dziwne.
Dziwne, bo znaczy, mówimy o ojcu Wiśniewskim chociażby, no to rzeczywiście po tamtej stronie, jeśli już, ale na pewno krytycznie wobec PiS-u się wypowiadał. Natomiast sami ci młodsi bracia, no to raczej nie słyną z tego zaangażowania. Klasztor jest umieszczony, umiejscowiony w samym sercu miasta, czyli na Starówce. jest bardzo znany, więc w tym sensie robi to wrażenie, na pewno robi to wrażenie też na duchowieństwie miejscowym, no bo jeśli do Dominikanów można było wejść nie wiadomo z jakiego powodu, kompletnie nie wiadomo z jakiego powodu, no to dlaczego nie na plebanie albo do innego klasztoru, czy do kapucynów, prawda, czy karmelitów, nie wiem, no można sobie wymieniać tam inne zakony, czy inne miejsca, no bo jak wchodzimy, to wchodzimy, no najlepiej po kolei przeczesywać wszystko. No myślę, że takie wrażenie też jest. To się pojawia też w jakichś takich dowcipach, no bo ta władza jest i śmieszna, i straszna, jak to mówią, tak? Czyli z jednej strony, no można się spodziewać wszystkiego, a z drugiej strony, no, kompromitacja kompletna. Są w Polsce takie dwa trendy. Ten klasyczny, który mówi o tym, że Kościół absolutnie powinien wypowiadać się w kwestiach publicznych, recenzować politykę, w jakiś sposób napominać tych, którzy no, łamią na przykład zasady moralne, choćby w prawie. Przychodzi kwestia aborcji, tego, co w szkołach ma teraz być, edukacji zdrowotnej. I są takie trendy charakterystyczne dla Zachodu, że trzeba się wycofać, siedzieć w tej swojej kruchcie i tam mówić nieustannie o dialogu. Oczywiście to nie jest postawa czysto katolicka, moim zdaniem błędna, tym niemniej mówię, to jest bezślepe uderzanie w lewo
ale
i prawo.
Może, ale może w polskim społeczeństwie jest taki moment, że atakowanie Kościoła jest politycznie opłacalne.
No tak, ale to trzeba uderzyć celnie. To znaczy, jeśli by była jakieś łamanie prawa i wykazanie tego.
Ale
no
właśnie
to
takie
można
nawet
by
bezprawne,
było...
w sensie, że jest jakaś część elektoratu, być może duża, która na każdą wzmiankę, że tu przykano klasztor, tu zamknięto księdza, będzie się cieszyć, przynajmniej chwilowo,
tak,
ale że
no to...
ale że to zaspokoi ich jakieś potrzeby emocjonalne.
No to zaspokoi tych najbardziej, największych antyklerykałów. Natomiast inni no, zaczynają sobie zadawać pytania i mówię, nie może być władza śmieszna w tym wszystkim nawet. No ale jest. No, szukano Romanowskiego, który jest na Węgrzech. No to wyobraźmy sobie, jak te służby działają, a wcześniej go szukały w Hiszpanii. No, posłuchajmy, co mówi Leszek Miller na temat działania służb, działania państwa, a trudno go zaliczyć do grona, powiedzmy, katolików zaangażowanych, no, raczej antyklerykałów. I widzi, że to jest po prostu no, katastrofa. Więc w tym sensie nawet jeśli zadowoli się tych najbardziej radykalnych, jeśli przyciągnie się do Donalda Tuska elektorat lewicy, no to w dłuższej perspektywie, a ją chyba też kalkuluje się w perspektywie, no zwróćmy uwagę, że te zmagania z Kościołem mają wielopiętrowy wymiar, nie tylko chodzi o dezorganizowanie zaplecza PiS-u, bo wydaje się, że obecna władza uważa Kościół i katolików jako bezpośrednie społeczne zaplecze PiS-u, które trzeba zdezintegrować. No to tego typu działanie nie jest w tym względzie skuteczne, ponieważ zasada jest prosta, wzięta jeszcze z czasów stalinowskich, że Kościół trzeba przede wszystkim najpierw podzielić wewnętrznie, a wtórnie wtedy podzielony jak gdyby niszczyć. Natomiast tutaj się go raczej skleja, no bo jeszcze raz mówię, trudno jest zrozumieć akurat no, zaatakowanie Dominikanów. No. Dominikanie, wielu z nich, czy przynajmniej kilku z nich słynie, tak jak pan redaktor mówił, z tego, że się angażowali to krytycznie wobec rządzącego jeszcze niedawno PiS-u. Więc to nie jest ta droga w sensie działania skutecznego. Walka z Kościołem jako takim, a nie prawda, jego dezintegracja, tam obnoszenie się z księdzem Sową, przypomnę te wszystkie choćby nagrania, które się pokazywały jeszcze kilka lat temu, no to jest jakaś metoda. Natomiast metoda walki z całym Kościołem zawsze nieskuteczna.
panie profesorze, naszym gościem Mieczysław Ryba, to przejdźmy do tych już stricte, chociaż też jest de facto polityka przygania i działania służb, zdaje się, bardziej mają służyć polityce niż kwestii realizowania postanowień prawa. Wyścig prezydencki. Karol Nawrocki patrzy na różne sondaże, które podsumowują trochę mijający rok. Goni i tak trochę to tempo zwolniło, ale cały czas rośnie w sondażach. Rafał Trzaskowski cały czas delikatnie traci. No i takie domysły, że być może ten trend jest na tyle niepokojący, że ekipa rządząca, że Donald Tusk wpadają w pewne zaniepokojenia, może i nawet panikę polityczną. Donald Tusk ma wydać presję, żeby Lewica i Trzecia Droga nie wystawiały własnych kandydatów. Na ile ta prekampania, ten miesiąc prekampanii z głównymi kandydatami już ujawnionymi pokazał słabość polityczną obecnej koalicji rządzącej?
No, zwróćmy uwagę jeszcze na jedną kwestię, mianowicie na to odbieranie pieniędzy PiS-owi.
Dzisiaj kolejna decyzja PKW.
No właśnie, Ryszard Kalisz wyrósł tutaj na lidera tej części PKW, która odbiera te pieniądze. A politycznie zupełnie człowiek, w cudzysłowie mówię. No to jest dla nawet postronnych obserwatorów całe zmaganie wewnątrz też Państwowej Komisji Wyborczej, bo wiemy, że są tam różnice zdań i bynajmniej nie politycy PiS-u, tylko zdani sędziowie mają całkowicie inne zdanie niż Kalisz i spółka, i to pokazuje, że mamy do czynienia z działaniami nieczystymi w polityce. I to, wydaje mi się, jest jakoś tam zauważone przez elektorat, na pewno przez ten pisowski, który się mobilizuje w ten sposób. I na pewno pokazuje to też taką nieporadność, no bo oczywiście to jest działanie brutalne, to jest mniej więcej sytuacja taka jak wejście do telewizji. No można wejść na chama, tak, prawda, pacyfikując wszystko, ale czy to przyniesie pożądany efekt, nie sądzę. To raczej pokazuje pewien rodzaj, to właśnie o czym pan redaktor mówił, paniki, czyli na wszelki wypadek to już spróbujmy w ten sposób ten system domykać, że będziemy kontrolować nie tyle prawda, propagandę, co same wyniki głosowania, samo liczenie głosowania. No bo też mówi się o tym przy okazji, że nie wiadomo, kto zaakceptuje te wybory, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.
Nawet są takie groźby. Ostatnio pan Zoll de facto groził, i to w taki sposób wątpliwy prawnie bardzo, prezydentowi, że jeżeli prezydent nie podpisze ustawy, którą przyjmie Sejm, który ma właśnie przekazywać decydowanie o wyniku wyborów prezydenta, a może wszystkich z Izby Kontroli na cały Sejm, albo na cały Sejm, na cały Sąd Najwyższy, albo na różne jego części, to stanie przed Trybunałem Stanu. Czytam konstytucję i tam nie widzę takich zapisów, które pozwalałyby postawić pana prezydenta za to, że nie podpisał jakiejś ustawy. To jest jego wyłączna prerogatywa. Można się zgadzać, nie zgadzać, ale nie ma nigdzie napisane, że są takie rodzaje ustaw, które poza budżetem, które prezydent musi podpisać, jak ich nie podpisze, to Trybunał Stanu. A tu widać, że ta presja jest bardzo duża.
To mówimy o profesorze Zollu, który uchodzi za autorytet i uchodził przez lata. Tworzono z niego taki punkt odniesienia w interpretowaniu konstytucji, nie tylko konstytucji, i nagle mówi rzeczy, które są, no można by powiedzieć, wręcz no śmieszne, no na poziomie, nie wiem, studenckim nawet śmieszne.
A to śmieszne i straszne, pan profesor mówił na początku naszej rozmowy, ale tak jest, że jak się słucha części, no nie wszystkie, jest pan profesor Piotrowski, który był bardzo krytyczny wobec Prawa i Sprawiedliwości i jest bardzo krytyczny wobec obecnych poczynań władzy. Jest kilku innych prawników, którzy są w podobnej sytuacji, ale też nie brakuje takich, którzy właśnie są w stanie każdą decyzję Donalda Tuska wyciągnąć z ustawy zasadniczej, z konstytucji, łącznie z tym kuriozalnym, że za wykonanie prerogatywy prezydenta ten ostatni może być pociągnięty przed Trybunał Stanu i takich widowiskowych analiz prawnych nie brakuje niestety.
No, i on nie mówi, że przed Trybunał Stanu będą pociągnięci ci, którzy nie respektują wyroków Trybunału Konstytucyjnego albo ci, którzy nie respektują orzeczeń Sądu Najwyższego, tylko prezydent, który ustawy nie podpisze, jeśli uznają na przykład za niekonstytucyjną, jeśli uznają, że ona jest zła, a ma do tego konstytucyjne prawo. No to jest argumentacja wręcz tak kuriozalna. No, przypomina troszkę niestety czasy komunistyczne, kiedy interpretowało się wszystko pod władzę. Czyli władza, która jawnie łamie pewne rzeczy, nie będzie stawiana pod Trybunał Stanu czy przed sądem, tylko prezydent, który ma legalizować poprzez własny podpis łamanie konstytucji. To jeśli nie zalegalizuje to podpisując tego typu ustawę, to będzie sądzony. No to są rzeczy, które wymykają się już takiej logice. No nie trzeba być przecież prawnikiem, żeby widzieć, że co mówi pan profesor Sol jest niedorzeczne.
Ale politycznie użyteczne i chyba o to chodzi. Profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, a wykładowca akademicki KUL-u był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 7:47, to jest 30 grudnia, przedostatni dzień roku, a państwo słuchają Radia Wnet dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. W Radio Wnet nie ma reklam i funkcjonujemy dzięki temu, że część, nieznaczna część naszych słuchaczy jest patronami. Gdyby udało się tą grupę zwiększyć, los radia byłby pewny. Może to jest, będzie państwa postanowienie noworoczne, dołączyć do grona patronów Radia Wnet, a ja patronom bardzo nisko się kłaniam i dziękuję za możliwość realizowania Poranka Wnet. Teraz znowu wracam w objęcia kolęd, a zaraz potem zajmiemy się prawem.